Niewinni czarodzieje. Zaprasza Agnieszka Malatyńska.
Dzień dobry Państwu. Niewinni czarodzieje, odcinek 50. Wita Państwa bardzo serdecznie Agnieszka Malatyńska, Radio Kraków Kultura oczywiście także. No i jest ze mną w studio pani Elżbieta Gładysz. Dzień dobry Elu.
Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie panią redaktor i Państwa przed radioodbiornikami.
Bardzo się cieszę, że przyszłaś, że przyjęłaś zaproszenie. Dziękuję ci z całego serca. Ja oczywiście Państwo na pewno to nazwisko znacie, bo to nazwisko jest bardzo znane w muzyce, ale muszę z kronikarskiego obowiązku powiedzieć, że jest założycielką i prezesem Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Opery Aria. Jest też pomysłodawczynią z cyklu spotkań, których było ponad 250. To jest spotkanie z artystą, gdzie mieliśmy okazję poznawać właśnie artystów związanych z operą. Ponadto wydajesz również kwartalnik Aria. Bardzo fajne czasopismo, z którego dużo można się dowiedzieć. Często tam do niego zaglądam. No i jeszcze ze stowarzyszeniem swoim jeździsz po całym świecie w ten sposób, jak gdyby realizując swoją misję, czyli możliwość poznania różnych inscenizacji w różnych teatrach. Oczywiście byliście właściwie wszędzie w Polsce i w filharmoniach również też, ale i w całej Europie, a także w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych. No i obecnie Ela Gładysz zasiada w Radzie Artystyczno-Programowej Opery Krakowskiej i to też bardzo się chwali, bo kto jak kto o operze wie wszystko, jak właśnie nie Elżbieta Gładysz. My się znamy bardzo, bardzo wiele lat, więc pozwolicie Państwo, że będziemy na ty, bo każda inna forma byłaby może taka trochę sztuczna i na pewno byśmy się myliły. Elu, powiedz mi, czym dla ciebie w ogóle jest muzyka?
Muzyka to jest taki obszar w moim życiu, który wypełnia absolutnie cały czas, który pozostaje mi po obowiązkach zawodowych czy rodzinnych. Mogę śmiało powiedzieć, że jest to pasja. Mhm. Pasja, która uskrzydla, delikatnie mówiąc, moim zdaniem. Naprawdę, muzyka nie tylko operowa, jak tutaj wspomniałaś, Agnieszko, ale muzyka w ogóle filharmoniczna, potrafi tak uskrzydlić, że jestem po prostu w siódmym niebie. Najczęściej towarzyszy mi też takie uczucie, jak siedzę na sali koncertowej, na przykład w naszej filharmonii, czy w naszej operze, bo tutaj mam absolutny komfort, ponieważ tutaj jestem tylko melomanem. W momencie, kiedy wyjeżdżamy z grupą, to zanim usiądę na widowni, to muszę cały czas pamiętać, czy wszyscy weszli, czy wszyscy usiedli. No jako szef takiej grupy wyjazdowej.
Musisz dbać o ludzi.
Muszę o to dbać, także zanim ja usiądę i wejdę w tą muzykę, którą mogę się cieszyć, to jeszcze chwilkę trwa. Natomiast tu w Operze Krakowskiej, czy w Filharmonii Krakowskiej, czy na innych koncertach Symfonietty Krakowi, czy Kapeli Krakowiensis, po prostu siedzę i myślę sobie, Boże, chyba jestem w niebie.
No właśnie, często ci widzę na różnych koncertach i fascynujące jest to, że nie ograniczasz się jedynie do muzyki operowej, tylko sięgasz właśnie więcej i odkrywasz. Powiedz mi, jakie odkrycia ostatnich, że tak powiem, lat dla ciebie miały takie znaczenie? Jakie odkryłaś utwory albo zespoły? Jaką muzykę, która cię zafascynowała albo zaskoczyła, albo wiesz, że jej nie lubisz? Bo może i tak być.
Może najpierw powiem o tym, co lubię i to, co mnie faktycznie ostatnio zaintrygowało, to będzie dobre słowo. Jest taki sopranista Bruno Dessa. Pojechałam, to chyba było w tamtym roku albo dwa lata temu, na festiwal do Świdnicy, gdzie nasza Kapela Krakowiensis z panem Adamusem wykonywali świetny, był to koncert arii operowych z Bruno Dessa. To jest absolutny dla mnie ewenement, ten śpiewak operowy. Są tacy ludzie u nas w stowarzyszeniu, no bo ja głównie na tym się opieram, na ich zdaniach, że oni uważają, że to jest absolutnie wbrew naturze, jaki kontratenor, jaki ten sopran, sopranista męski, to wygląda trochę na wynaturzenie, ale ja to bardzo cenię, ponieważ wiem, jakie są korzenie tego, prawda? Od momentu, kiedy byli kastraci i mam świadomość, że dzisiaj nie kastruje się, a jednak oni ten głos potrafią tak utrzymać, że potrafią coś takiego zaśpiewać. I potem,
no technika.
No, no więc właśnie, jak bardzo ktoś, sami muszą nad tym pracować, jak dobrych pedagogów też muszą wiedzieć, w którym momencie zatrzymać ten swój głos przed mutacją, krótko mówiąc, prawda? Gdzieś tam, nie wiem, nie znam tych jakby warunków, nie rozmawiałam na ten temat, jak to się odbywa. Natomiast Bruno Dessa ma w sobie mnóstwo uroku. Wykonał tak piękne utwory i tak ładnie się prezentował na scenie, że naprawdę byłam na tyle zafascynowana, że jak zorientowałam się, że będzie miał występ w Bielsku-Białej
w Cavatine
Hall, no to tam już zabrałam całą grupę.
A, no widzisz, czyli to było takie twoje odkrycie.
To było takie odkrycie z ostatniego czasu, bo oczywiście, no jak przyjeżdżał kontratenor.
Różni kontratenorzy
przyjeżdżali.
Przyjeżdżali do nas, był między innymi Filip Żaruski, pierwszy tu przyjechał, był Dariusz Paradowski, który pierwszy polski, ale to było dobre ponad 30 lat temu, jak on tu występował.
To na Paradowskim nie byłam, natomiast Filipa Żaruskiego pilnuję. Mm-hmm. Też od pierwszego jego występu jeszcze w Filharmonii. Jeszcze był wtedy dużo młodszy. No w tej chwili już jest taki dojrzalszy.
Ale głos, cały czas śpiewa i dobrze śpiewa, prawda?
Ale głos po prostu jest absolutnie zjawiskowy. To takie było, bo no, krótko mówiąc, jak już zaczęło się taki mój czas, kiedy miałam wystarczającą ilość przestrzeni czasowej, żeby się zająć swoją pasją, bo dzieci były już odchowane, synowie już byli na studiach i mogłam sobie pozwolić na to, żeby zająć się tą pasją. Nie tylko tak, jak wspomnieliśmy tutaj już, Agusiu, operową, ale też właśnie filharmoniczną. No to wiadomo, wtedy przede wszystkim co? No to był Verdi, Puccini i to, co na okrągło się zwykle jakby słucha. Natomiast potem zaczęłam chodzić w głębiej, zaczęłam interesować się belkantem, tym, co się dzieje w muzyce właśnie włoskiej, ale niekoniecznie właśnie weryzm. No i tak to szło. No mogę oczywiście powiedzieć, ale może poczekam na twoje pytanie.
Dobrze, Elo. No ja tak się uśmiecham do ciebie, bo wiesz, jak tak zaczęłaś opowiadać, to nie wiem, dlaczego moja wyobraźnia poszybowała. I ja sobie przypomniałam to pierwsze spotkanie stowarzyszenia, które było wraz z Mariuszem Kwietniem, które było jeszcze w hotelu Krakowia, który był wtedy wówczas czynny.
Tak, jeszcze wtedy nim zarządzałam. Tak, miałam możliwości.
I ty nim zarządzałaś. I pamiętam tą taką salę konferencyjną, tak. No, gdzie,
na pierwszym piętrze.
Tak, gdzie myśmy się spotkali i właśnie te wszystkie założenia. Jak opowiadałaś o tym, to właśnie sobie przypomniałam, który to był rok? Pamiętasz to dokładnie?
No jeśli stowarzyszenie zostało założone w 2004, a spotkania z artystą takie już prawdziwe zaczęliśmy w 2006, to był 2005 rok.
To był 2000, tak. Popatrz, 21 lat. Tak. No to jest olbrzymi dorobek. Gdybyś miała podsumować tą swoją działalność stowarzyszenia, to z czego jesteś najbardziej dumna?
Myślę, że są dwie takie podstawowe moje satysfakcje. Po pierwsze to, że udało się stworzyć stowarzyszenie, w którym skupiamy grono ludzi naprawdę wartościowych, przemiłych, którzy się z nami uczą opery muzyki, bo to nie wszyscy są wytrawni melomani. Oni wstępowali do stowarzyszenia z pokorą, że nie znają się na operze, ale lubią słuchać. Ja zawsze powtarzam, nie musicie się znać, bo to nie jest grono ekspertów. To jest stowarzyszenie, w którym będziemy się razem uczyć opery. Ja też się przecież musiałam tego nauczyć. Ja nie jestem po szkole muzycznej. Z wykształcenia wiadomo, kim jestem, więc moją tak naprawdę młodzieńczą pasją były też bardziej podróże. Natomiast
powiem, że to jest turystyka z wykształcenia. To jest turystyka, tak. I tutaj wykładałaś i wykładasz.
Tak, jestem wykładowcą tematów organizacyjnych turystyki i ruchu turystycznego i hotelarstwa. Ale tak naprawdę to ci ludzie, jak ja na nich patrzę, czasami mam największą satysfakcję, jak patrzę, jak są szczęśliwi, ile im się daje radości, to, że razem spędzamy czas, że czują się w tym gronie bezpiecznie. Bo większość ludzi to już są emeryci. Oczywiście jest też spora grupka ludzi jeszcze bardzo czynnych zawodowo, ale to że mamy też starszych ludzi, którzy są z nami i czują się bezpiecznie i mają powód do wyjścia z domu. Ja ich też mobilizuję. To się też działo w pandemii, kiedy wszyscy już tak zapadli, pochowali się z przerażenia, więc ja ich wyciągałam. Działaliśmy tak czy inaczej, organizowaliśmy sobie wspólne słuchania online. To było, jeśli chodzi o pandemię. A potem kazałam im po prostu, wręcz kazałam wychodzić z domu. Zabierać torebki, idziemy. Ubierać sobie piękne buty, fryzury, panowie garnitury, krawatę, wychodzimy gdzieś razem. Także to jest satysfakcja. To grono ludzi, które jest już naprawdę zintegrowane. Taka integracja największa idzie w autokarze, kiedy gdzieś jedziemy kilka godzin. Ileż tam jest tych tematów poruszonych? Ile ludzi tak z bliska poznałam właśnie w trakcie tej długiej podróży naszej, bo to zawsze trwa no, co najmniej kilka godzin, prawda? Przynajmniej jeśli chodzi o Europę. Więc to jest jedna satysfakcja moja, naprawdę myślę, że największa. Tym bardziej, że ktoś mi kiedyś powiedział, skąd ty masz tyle cierpliwości do ludzi? Wczoraj nawet zadzwoniła koleżanka i mówi tak, uwielbiam to, jak ty podchodzisz do starszych ludzi, którzy się czują zagubieni i masz dla nich tyle serca. Ja to, ze mnie to wychodzi naturalnie, to nie jest nic wypracowane. Po prostu ludzi lubię i ta troska wychodzi absolutnie taka naturalna. Ale drugą rzeczą, która mi jakby dała już mnie osobiście, to, że poznałam artystów osobiście, że zobaczyłam, jak wygląda ten świat muzyków, jak wygląda to wszystko zakulisowo, jak wygląda praca artysty poza sceną, jak to przygotowują i to, że mam relacje osobiste i że też się lubimy, szanujemy, utrzymujemy kontakty. To jest właśnie coś, co mnie osobiście ubogaciło, kiedy poznałam drugą stronę jakby tego. No oczywiście to do tego prowadziły spotkania z artystą głównie, no ale też dom mam otwarty. Do mnie każdy może przyjść, jeśli tylko potrzebuje coś ode mnie, czy ma jakąś
potrzebę porozmawiania.
To ja zawsze mówię, proszę się tylko umówić. Zresztą jak ktoś mi proponuje spotkanie, umówmy się na mieście, ja mówię nie. Nie będziemy jeździć po mieście, bo po pierwsze nie mam gdzie najczęściej zatrzymać samochodu, a po drugie mój dom jest tak wygodnie położony, proszę przyjechać. Dobrą kawę, ciastko zawsze mam. W związku z tym wielu artystów było u mnie w domu, naprawdę. Od Antoniego Wita, po Mariusza Kwietnia, po Małgosię Walewską, Andrzeja Dobera i tak dalej, i tak dalej. I to jest ta satysfakcja.
Same sławy.
No, ja mówię o tych sławach. Oczywiście ostatnio tak. Była Karin Wiktor-Kałucka, z którą żeśmy się już 2 godziny nie mogły nagadać. Tyle było tematów wspólnych. Przeurocza osoba. Tak, odkrycie
cudowne.
Dla mnie.
Tak,
ja ją dawno
tak.
już oczywiście obserwowałam na scenie jako artystkę. Natomiast to, że ona jest tak wartościowym człowiekiem, to było dla mnie też odkrycie. Ale ja to czułam intuicyjnie, dlatego zrobiłam z nią spotkanie z artystą.
No właśnie, ale masz też taką dobrą rękę do artystów, bo to nie jest łatwy świat. To nie jest łatwy świat. Artyści też nie wszystkich akceptują. Nie wszystkich akceptują, a ciebie zaakceptowano, bardzo polubiano. No i masz jak gdyby taki kredyt zaufania. Jedziesz do nich i oni są z tobą. Chcą zwiedzać na przykład miasto, pokazać ci, jakie jest miasto, jeżeli przyjeżdżasz do nich. No, takie sytuacje też się zdarzają.
Zdarzają się. No, bardzo miło wspominam pobyt w Paryżu, gdzie Andrzej Dober mi dał sygnał, bo on wie, że ja lubię spektakle ładne, delikatnie mówiąc, i szkoda mi czasu na obrazoburcze jakieś wydarzenia. I mówi tak, Elunia, będzie ładna Louisa Miller w Paryżu, przyjeżdżaj. No to zgarnęłam kilka osób, no i to właśnie mieliśmy też tam spotkania. To samo było w Hamburgu. Daje mi znać Andrzej, że słuchaj, jest ładny spektakl, robimy właśnie i duet Oscari. No czego tutaj dwóch Oscariuszy niestety w Polsce nie...
Właściwie nie wystawiane,
a też,
prawda?
Przecież to piękna opera, Verdiego. Mhm. Ładna też możliwość zrobienia inscenizacji, ponieważ akcja dzieje się w Wenecji.
Tak.
I Niemcy zrobili faktycznie fajne ten spektakl. Mariusz Kwiecień na przykład. To też było cudowne. Mówi, słuchaj, robimy piękną Łucję z Lammermoor. Przyjeżdżaj do Nowego Jorku. Mówi, dobra, jadę, lecę. No i przy okazji byłam w Chicago Lyric Opera na spektaklu Mozarta. Amerykanie lubią Mozarta, muszę przyznać.
Często jest w repertuarze, tak. To widać, jak się przygląda, tak.
Prawda? Mhm. Jak będąc właśnie w Nowym Jorku przy okazji tej Łucji z Lammermoor, które śpiewał Mariusz, ale też beczała Inę Trepko. To jest ta słynna Łucja z Lammermoor, która była w przekazie w transmisji z Metropolitan Opera u nas. To miałam przyjemność zobaczyć to na żywo. Miałam przyjemność zobaczyć to, jak Mariusz działa na widownię. To jest po prostu absolutnie elektryzująca osobowość. On wychodzi i już na nic innego się nie patrzy, tylko na niego. Nawet jak nie śpiewa, to cała uwaga jest na nim skupiona.
No właśnie, trzeba mieć w sobie to coś.
Tak.
Tą osobowość. No żal wielki, że Mariusz już zakończył swoją karierę i że powiedział, że już śpiewać nie będzie. Chociaż większość jego zwolenników ma nadzieję, że może jeszcze kiedyś zmieni to zdanie, że może jest to kwestia właśnie zdrowia, odpoczynku. Mm-hmm. On o tym zresztą mówił tutaj w naszym programie, w Niewinnych Czarodziejach, więc odsyłam Państwa do podcastu, który jest na stronie Radia Kraków Kultura. Można się z tym zapoznać i z decyzją, dlaczego Mariusz taką decyzję podjął, bo właśnie o tym rozmawialiśmy. Natomiast
Mariusz Kwiecień, przepraszam, że przerwę, ale proszę. Nie jesteśmy związani, jest związany ze mną, no bo myślę, że mogę powiedzieć, że jesteśmy zaprzyjaźnieni, ale oprócz tego został powołany przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na członka honorowego. I tym członkiem honorowym no już jest, myślę, od 2006 roku. To już 20 lat.
20 lat, no popatrz. I takiego członka honorowego masz.
Tak.
No to jest właśnie wspaniale. Mnie najbardziej fascynuje w tym twoim stowarzyszeniu to, że jest taka więź między wami.
Tak.
I myślę, że te wspólne właśnie wyjazdy, zwłaszcza zagraniczne, zwłaszcza dla ludzi starszych, którzy często się trochę boją, bo nie wiedzą jak kupić bilet. Mm-hmm. No, takie, wiesz, drobiazgi, jak zarezerwować hotel, prawda? To często jest przeszkoda.
No, poza tym muszą też mieć jakieś towarzystwo, prawda?
Tak.
A tutaj jest towarzystwo już zgrane. Ja tylko rzucam hasło, przygotujcie sobie przygotowanie wyjazdu zagranicznego. To w zasadzie trwa około pół roku, prawda? Bo żeby dostać dobre bilety na scenie dla grupy, to ja muszę coś takiego rezerwować co najmniej na pół roku. Jak zorientuję się, że jest jakiś spektakl, który by nas interesował, nawiązuję kontakt z operami, z tą operą, dokąd się chcemy udać i to trwa tyle miesięcy. Natomiast dostają wcześniej informację, że wtedy będzie to planowane i kto jest na miejscu, to bierze w tym udział. Jeśli może, a nie jest akurat gdzieś w sanatorium albo też mają swoje wyjazdy. Trzeba przyznać też, że ponieważ z zawodu jestem tym, kim jestem, czyli organizacja wyjazdu.
To idzie ci to świetnie.
To dla mnie, ja wybranie, wybór hotelu, ustalanie z hotelem, nie przez zradę booking.com, ja po prostu sobie to ustalam bezpośrednio z dyrekcją hotelu, co nas interesuje. Bilety z operą sobie też załatwiam bardzo szybko. Może też mi pomaga znajomość języków obcych, że ja po prostu nie krępuję się, dzwonię. Nie tylko na mail. Ja, Agusiu, wiesz co, ja sobie pilnuję tego, że nie tylko, że mam taki w mailu coś. Ja cenię sobie bardzo
kontakt słowny.
Ja po prostu dzwonię do tych ludzi czasami aż do znudzenia. I pilnuję, czy na pewno to, co zamówiłam jest aktualne. No i oczywiście potem jeszcze jest kwestia przewodników. I do tej pory mieliśmy tak cudownych przewodników, że nie możemy być spodziewani. Chyba jakąś rękę mam do tego. Ja sobie sprawdzam, czy ten człowiek na pewno wie, z kim ma do czynienia. Że to nie jest grupa młodzieżowa, która jedzie tylko patrzeć, nie wie, o co chodzi. Zawsze mówię, proszę wziąć pod uwagę, że to są ludzie, intelektualiści, którzy już wiele w życiu widzieli i proszę się do nich przygotować w takich tematach, głównie muzycznych oczywiście. I w ten sposób słyszę, czy ten ktoś faktycznie nadąża za mną, co ja mówię, czy w ogóle, ale zauważyłam też, że przewodnicy, nie tylko w Polsce, bo przecież za granicą dużo też zwiedzamy, to też są ludzie, to też są pasjonaci.
No ja tak myślę, zwłaszcza jeżeli mają tak zwane te swoje tematy, bo przecież są przewodnicy, którzy się specjalizują w różnych dziedzinach. Możesz poznawać jakieś miasto od strony, nie wiem, literatury, czy też, nie wiem, seriali kręconych, prawda? Różne są.
To jeśli pozwolisz, to powiem o ostatnich naszych doświadczeniach, bo jest to bardzo na świeżo. Byliśmy w Brnie, w operze Narodni Divadlo w Brnie. i tam wystawiono jezioro Łabędzie, na które ja poluję zawsze, jak tylko gdziekolwiek je będzie w okolicy gdzieś wystawione. No na razie Opera Narodowa tylko takie rzeczy mogłaby wystawić, ale ostatnio w Operze Narodowej w Warszawie byliśmy na Śpiącej Królewnie Czajkowskiego. Też przepiękne wystawienie, według oczywiście też oryginalnej choreografii Mariusza Petipi i Lwa Iwanowa. Natomiast tutaj zobaczyłam w Brnie, bo najpierw celem moim w Brnie był Król Roger Szymanowskiego zobaczyłam. Ale coś nie pasowało nam to terminowo jakoś, bo jak byłam w Brnie, to za 3 dni miała być premiera, to ja byłam prywatnie. I myślę, okej, będzie, no to pojedziemy na jesieni. Ale coś tam się nie mogłam z nimi dogadać. I zobaczyłam to Jezioro Łabędzie. Myślę, okej, najpierw Jezioro Łabędzie, które naprawdę jest rzadko wystawiane, bo to wymaga olbrzymiej, przede wszystkim naprawdę doskonałego zespołu baletowego, tak, prawda? No i orkiestra też musi być na takim poziomie, która potrafi tego Czajkowskiego zagrać. I pojechaliśmy tam. Ale do czego chciałam, co chciałam powiedzieć? I tam trafiliśmy na cudownego przewodnika o wdzięcznym nazwisku Chlawinka. Filip Chlawinka. Słuchajcie, to jest człowiek.
Pozdrawiamy go, jeżeli nas słucha.
Ja mu wyślę oczywiście ten link, żeby posłuchał. Filip Chlawinka z wykształcenia jest barytonem. I śpiewał tam w tej operze. Natomiast założył swoje biuro właśnie podróży i świadczy takie usługi dla turystów z całego świata. On propaguje Morawy jako rejon winnic. I oprócz tego, że byliśmy, oczywiście zwiedziliśmy Brno, które nikt się nie spodziewał, jakie faktycznie piękne potrafi jest, mieć tak, skarby, gdzie oglądaliśmy, zwiedziliśmy podziemne zbiorniki na wodę. Coś nieprawdopodobnego wrażenia, jeśli ktoś będzie w Brnie, to polecam. Nie do opisania wrażenia, jak się wchodzi do takiego podziemnego, tam są 3 te zbiorniki, olbrzymie, jakby się wchodziło do podziemnej katedry. Ale to tak jak mówię, polecam sobie sprawdzić. Ja byłam tym zachwycona i oczywiście no, wzgórze Spielberg i tamten zamek i to więzienie narodów i tak dalej, ale zabrał nas w końcu do wini. Najpierw byliśmy na degustacji piwa w pierwszym dniu, tak, no bo przecież Czechy. Na wieczór nas zabrał do restauracji, bo już jemu to zleciłam, jak już widziałam, że jest orientowany we wszystkim. On znalazł z kolei restaurację z degustacją wina. A przy wyjeździe, jak kończyliśmy już pobyt w Brnie, pojechał z nami 40 kilometrów za Brno do winnicy. Słuchajcie państwo, to co tam zobaczyliśmy, to no, jest opisane oczywiście w kwartalniku. Więc takiego pasjonata mieliśmy, niezwykle miłego, też bardzo takiego też pomocnego, w każdym szczególe.
No, a spektakl pewnie się bardzo udał,
spektakl,
prawda?
Po prostu absolutnie spełnił wszystkie nasze oczekiwania. Wszystkie. Był zatańczony w sposób mistrzowski. Mam kolegę, który mieszkał całe swoje życie w Nowym Jorku. Dojrzały oczywiście i tam w tym Metropolitan Opera i w różnych też jest absolutnie melomanem. I Staszek Gorący napisał takie zdanie do mnie, że widziałem już kilka wykonań. Ale to było absolutnie perfekcyjne. Mówimy o Czechach, o Brnie. I tam byliśmy, doświadczyliśmy Jeziora Łabędziego Czajkowskiego, tak pięknie wystawione. I jeszcze cieszyłam się, to co już wspomniałam ci przed programem, ponieważ dyrekcja zwykle tam nawiązuje kontakty, więc oni cenią takie stowarzyszenia, więc się z nami przywitał. Zaraz przed czekali na nas w holu. No i siedział niedaleko mnie na widowni i ja mówię do niego, rozmawialiśmy albo po czesku, albo po polsku, albo po angielsku, czy mogę nagrywać zdjęcia robić. Pewnie, że tak, ty możesz. No to sobie naszaskałam zdjęć w trakcie spektaklu, różnych filmików i to cały czas jeszcze mam w pamięci.
No właśnie, to są takie miłe rzeczy. Ja czasem jak słyszę, nie wiem, taką taśmę puszczoną w filharmonii, że nie należy tego robić, mm-hmm, czy wszędzie, że jednak no, zabraniają, to myślę sobie, a dlaczego?
A dlaczego,
właśnie,
prawda?
Właśnie no, powinni powiedzieć, a róbcie ile chcecie, tylko oznaczajcie.
I cieszcie się tym, prawda?
Oznaczajcie, wrzucajcie no, na wszystkie portale społecznościowe, bo im więcej tego będzie, tym będzie więcej informacji.
Naturalnie, promocja tym, tego wydarzenia, tak, tak. A nie umrze śmiercią naturalną, jak wychodzimy.
Tak, więc myślę, że to jest rzecz do przemyślenia dla dyrektorów.
Dla dyrektorów.
Tak. Instytucji różnego rodzaju. No wiesz, jak tak opowiadasz i opowiadasz, to ja sobie tak myślę, że ja już się nie dziwię, dlaczego ty masz tyle nagród różnego rodzaju. Między innymi tą nagrodę Vox Opera, którą przyznała ci dyrekcja Opery Krakowskiej za wyjątkowe zaangażowanie i wspieranie tej instytucji. No, że masz honoris gratia, wiadomo, od prezydenta miasta Krakowa, ale że masz też zupełnie inne, odznakę honorową województwa małopolskiego.
Tak, krzyż.
Tak, krzyż małopolski. Masz srebrny, złoty krzyż zasługi przez prezydenta.
RP, tak.
RP przyznany.
Przez dwóch różnych prezydentów, tak, żeby nie było.
Tak, więc to też pokazuje, że właściwie jesteś poza polityką.
Tak.
I to jest istotne, bo właściwie no, przykre jest, że polityka nas dzieli.
Tak.
A nie słusznie zupełnie, ponieważ powinniśmy razem dbać o swoje sprawy, niezależnie od tego, jak...
Jeśli pozwolisz, wtrącę tutaj
Oczywiście.
Jedną rzecz a propos właśnie tego, co powiedziałaś. Mianowicie polityka dzieli. Ja bardzo pilnuję w stowarzyszeniu, żeby mi nikt nie poruszał tematów politycznych, ponieważ mam świadomość, którzy są z jednej, którzy z drugiej strony i tych tematów się u nas nie porusza.
I to jest mądre
I to by było absolutnie w złym... Ja zawsze mówię, słuchajcie, to jest w złym guście. Nie tutaj będziecie te tematy poruszać. Tutaj mamy mówić o kulturze, o muzyce, o tym, jaki jest piękny świat. Natomiast tematy polityczne, jeśli macie taką potrzebę, proszę bardzo, ale nie tu, nie przy mnie, broń Boże. I nie ma, bo ja mam świadomość, że jakby sobie do oczu skoczyli, to mogłoby być różnie czasami. Natomiast łagodzi się to w ten sposób. O tym nie mówimy. To nie jest temat. Nie, to nie. Tu nawet nikt nie śmie ruszyć tego tematu.
No więc właśnie, i to jest bardzo przykre w ogóle, że my jesteśmy aż tak podzieleni. Mhm. Że jesteśmy aż tak podzieleni, że te podziały wpływają na przyjaźnie, na rodzinę.
Tak, na rodzinę nawet.
Tak, na rodzinę. Jak jeżeli idzie ta granica po rodzinie, to po prostu jest to straszne i myślę, że powinniśmy się chwilę nad tym zastanowić, że politycy, którzy chcą utrzymać się władzy i jest to sposób zarządzania swoją władzą, właśnie to różnienie nas, żebyśmy jednak nie dali się różnić. Mm-hmm. No i powiem ci jeszcze jedno, bo mówiłam ci o tych nagrodach i to mnie chyba najbardziej wzruszyło twoich, że dostałaś Złotą Arię. To jest chyba bardzo cenna nagroda, bo to jest od członków twojego stowarzyszenia. Mm-hmm. Oni po prostu podziękowali ci i dziękują ci tą nagrodą za te wszystkie lata niezwykłego rozwoju.
Myślę, że tak, że to jest nagroda taka, która bardzo mi na sercu leży. Do tego stopnia się postarali, że to jest naprawdę ze złota. Ona naprawdę jest ze złota 14-karatowego, taki znaczek, gdzie tam jest wygrawerowane moje nazwisko i że to jest numer pierwszy.
I to jest dla ciebie, specjalnie dla ciebie i projekt dla ciebie, wszystko. Mm-hmm. Więc myślę, że to jest bardzo cenne, zwłaszcza, że to jest od tych, z którymi jesteś na co dzień. A jak wiadomo, najtrudniej być prorokiem w swojej grupie.
Dokładnie.
Mm-hmm. Więc dlatego ci bardzo serdecznie gratuluję.
Dziękuję.
Tego. Nie wiedziałam nawet o tym, ale gdzieś sobie przypomniałam, że rzeczywiście coś takiego było.
Ale to mnie naprawdę zaskoczyło. Ja nie sądziłam, że ty wiesz aż tyle. Jestem zaszczycona. Absolutnie jestem zaszczycona.
Znamy się długo.
Znamy się długo i cenimy się. Ja bardzo cenię to, co ty robisz i twoją wiedzę, której ja nie posiadam na temat muzyki. Pewnie już umrę i się tyle nie nauczę, co...
Daj spokój, to jest, wiesz, najważniejsze.
Ale pracuję nad sobą. Pracuję cały czas nad sobą.
Najważniejszy jest proces. Mhm. I to jest istotne. Mhm. Czyli jak Cervantes mówił, liczy się w sumie nie ten cel, tylko właśnie ta droga do tego celu.
Tak.
I myślę, że my obydwie jesteśmy właśnie na tej drodze. I to jest właśnie najfajniejsze. Elu, zasadą tego programu jest, że wybierasz zawsze czarodziej, wybiera właśnie utwór. I to jest, dla wielu osób jest to bardzo trudna decyzja.
Tak.
Dlatego, że ja proszę o jeden utwór. Jeden konkretny utwór. I właściwie wiele osób bardzo długo myśli nad tym i zastanawiają się, bo jak wiemy, te fascynacje nasze się zmieniają.
Tak.
I z jakiegoś powodu jesteśmy bliżej dzisiaj jakiegoś utworu, ale za 2 lata możemy być bliżej innego utworu. Tego jeszcze nie wiemy. Ty miałeś kłopoty. Myślałaś początkowo, że to będzie Jezioro Łabędzie.
Czajkowski.
Czajkowski balet, o którym już tutaj mówiliśmy. Zresztą wspaniały utwór, no przebój.
Tak.
Przebój od tylu lat. No ale jednak zdecydowałaś się na co innego. Jest to Norma Belliniego. Dlaczego?
No właśnie, ponieważ jak mnie zapytałaś o to, poprosiłaś, abym wybrała, to, no to tak jak wspomniałaś, trzeba się było zastanowić, ponieważ tych utworów muzyki klasycznej jest tyle i są tak piękne, że naprawdę się długo zastanawiałam. No i pomyślałam sobie, okej, no kiedyś jeździłam samochodem daleko do pracy na uczelnię i słuchałam koncertów fortepianowych Brahmsa. Już znałam prawie na pamięć każdą nutkę. I jakbyś mnie wtedy o to zapytała, to pewnie bym mówiła o Brahmsie i o jego koncertach. Ale jak sobie zdałam sprawę, że w zasadzie chodzi za mną zawsze jedna aria. I to jest aria Casta Diva, właśnie Normy. Pomyślałam sobie, no tak, no to trzeba o tym wspomnieć. Że to jest właśnie to, że skomponował to Vincenzo Bellini, który żył krótko, 34 lata.
No właśnie, to jest niesamowite.
I on umarł, z tego, co stwierdzono ostatnio, na guza wątroby. No wiadomo, to były zupełnie inne czasy, ale to, że on po prostu pisał muzykę tak piękną, skupił się, i dziś mówimy o tym, że to bel canto, prawda? Ale do jego arcydzieł należy i Lunatyczka, i Norma, i Purytanie, prawda?
Takie mocne tytuły.
Mocne tytuły. Tak. Na Purytanach byliśmy, bo też znowu w Polsce jakoś nie możemy tego wysłuchać nigdzie. Byliśmy, zabrałam grupę do Szwajcarii, do Zurychu. Mhm. I tam była wystawiona ta opera w bardzo ładny sposób. Ładna inscenizacja z wielkimi nazwiskami.
No i na pewno się podobało. I klasycznie wystawione.
Klasycznie wystawione.
I nie jakaś nowoczesna
wersja. Tylko tak jak mówię, znowu ja, będąc opiekunem grupy, no miałam tą głowę czym troszeczkę zajętą czym innym. Ale to było piękne wystawienie i muzyka faktycznie piękna. No, mają też jest też ta opera Lunatyczka, na której też byłam w Nowym Jorku stosunkowo niedawno temu. I też była transmisja Lunatyczki. Poszliśmy.
Tak.
Naprawdę jest niesamowite to, jak się siedzi na widowni Metropolitan Opera, a potem siedzi się w kinie Kijów.
I ogląda się...
Tak, ja naprawdę wszystkim pokazuję. Nie potrzeba lecieć do Nowego Jorku. Naprawdę, ta widownia jest tak olbrzymia, że w jakimkolwiek miejscu, już tam byłam kilka razy, przecież w różnych miejscach siedziałam. Nawet pamiętam, byłam zaszczycona tym, że sam Peter Gelb zaprosił mnie do swojej loży. Oczywiście pod wpływem Mariusza Kwietnia. Wtedy co śpiewał. Mhm. No i co z tego? No siedzę w tej loży dyrektorskiej. Widownia jest tak daleko, że trzeba byłoby najlepiej mieć lornetkę. Siedziałam tam na innych spektaklach, jeszcze w różnych miejscach. Była też taka zabawna historia, powiem jako anegdotę. Na Nowym Jorku jest Basia Jakubowska. Absolutna.
Znamy Basię Jakubowską. Tak. Pisze świetnie. Tak. Książkę wydała. Jest książka na naszym rynku po polsku z recenzjami.
Tak. Robiliśmy spotkanie z nią.
Tak,
też przyleciała.
Pamiętam.
No i ona była na tym samym spektaklu, co ja. Tylko jakoś tak siedziałam gdzieś dalej. Byłam z koleżanką wtedy. To nie była wyjazd grupowy. A ona siedziała z mężem gdzieś z przodu. I to był Mozart. To chyba było Così fan tutte. Spotykamy się w przerwie i Basia mówi tak. Słuchaj, ja nie mogę tego. Nie mogę. Nie zdzierżę tego. Ten dyrygent powinien iść do więzienia za to, jak on morduje tego Mozarta. I sobie usiąść tam na moim miejscu, są lepsze. Ja wychodzę. Nie mogę tego. Ona jest purystka mozartowska. Absolutnie. Ona uważa, że tylko Barenboim może dobrze dyrygować Mozartem. To taka zabawna historia. Nie mogę. Nie będę tego słuchać.
No widzisz, nawet Metropolitan
Opera. Ale wracając właśnie do Belliniego i do Normy. No, jest to opera, która oczywiście źle się kończy, jak większość oper, ale w niej jest tyle pięknego liryzmu, tyle uczuć takich. No, mogę powiedzieć tylko, że napisał ją w niecałe 3 miesiące na zamówienie. I odniosła pełny sukces, ale dzięki znakomitym śpiewakom. I on to napisał, tą partię Normy dla Giuditty Pasty. Wiedział, że tylko ona to... Ale muszę przyznać jedno, bo faktycznie z tego, co czytałam, to ta partia piętrzy przed śpiewaczką olbrzymie, olbrzymie trudności.
No, boją się jej. Boją się, tak.
No cóż, jest to... Casta Diva jest pierwszą arią najwyższej galijskiej kapłanki wśród druidów Normy. Jest to pacyfistyczna modlitwa kierowana do dziewiczej, księżycowej bogini, która swoim srebrzystym blaskiem ogarnia wszystkich ludzi. I też jest stwierdzenie, że opera należy do trudniejszych wykonawczo, nie tylko w operach Belliniego, tylko w ogóle. Tak, i pewnie dlatego też, aczkolwiek nasza Opera Krakowska robiła normę, to trzeba przyznać, tyle razy byłam, ile było na scenie.
Tak.
Musiałam to wysłuchać. Jeszcze mogę wspomnieć, jeśli chodzi o tą Kastę Diwę, bo pewnie puścicie to, radio puści.
Tak, tak, będziemy to na końcu słuchać.
Przetłumaczenie, tytuł brzmi z włoskiego Nieskalana Bogini lub Czysta Bogini, bo ta Kasta Diwa tak jest tłumaczona. I jest to faktycznie coś, co jak zaczyna się śpiewać, to ja nieruchomieję. Jak ja to słyszę, nieruchomieję. Zamykam oczy.
A pamiętasz swoją pierwszy raz, jak to usłyszałaś? Pamiętasz ten moment w ogóle?
Myślę, że pamiętam, ale nie umiem ci powiedzieć, kto wtedy tą arię wykonywał, w ogóle partię normy.
Tak, a może słyszałaś ją oddzielnie?
Znaczy, na pewno słyszałam, być może, że była to Maria Callas.
Tak, właśnie.
Bo to absolutnie niedościgniona.
Bo tutaj jest właściwie, ona jest w tej normie numer jeden.
Tak.
Chociaż oczywiście są inne wspaniałe śpiewaczki, Renée Fleming to robi doskonale i też zresztą nagrania są jej, więc można wysłyszeć nagrania studyjne, więc to są już takie mocno dopracowane. Niemniej właśnie Maria Callas stała się symbolem tej roli w ogóle, tej postaci. I w sposób, w jaki ona wykonuje, zresztą zawsze wykonywała na koncertach, na różnych, nagrywali ją nawet na dziko, wydawali z tego płyty potem, ale właśnie ma w sobie tak przejmujące jest to. Zastanawiałam się często, bo na czym polega właśnie siła tej arii, bo wbrew pozorom ta muzyka jest prosta. To znaczy prosta w znaczeniu melodycznym. Mm-hmm. Jest po prostu oczywiście w stylu bel canto i wszystko tam jest, co powinno być, ale ona jest prosta i chyba przez tą prostotę powoduje, że ten ładunek emocjonalny, który niesie, jest tak silny, że trudno tego wysłyszeć spokojnie.
Bez wzruszeń. Tak. Tam jeszcze jak wchodzi chór w pewnym momencie.
Tak.
No to już można tylko znieruchomić i ciarki.
No właśnie.
To jest, to jest cały czas aria z chórem, co absolutnie podnosi walor, bo naprawdę to nie można przejść obojętnie koło takiej arii.
No więc właśnie, to jest bardzo ciekawe, że ty to wybrałaś. Ciekawe dla mnie jest również to, że wiesz, Bellini, tak się zastanawiałam właśnie, jak powiedziałaś, że umarł młodo. No właśnie, umarł. Żył krócej niż Chopin, a nam się już wydaje, że Chopin
żył
krócej niż Mozart.
Jeszcze, a Donizetti?
No właśnie, więc...
31 lat.
No właśnie, więc bardzo dużo zresztą artystów żyło krótko wtedy. Starszy od Chopina o 9 lat zaprzyjaźnił się z nim w Paryżu.
No.
I to jest chyba ciekawe, bo wiesz, Chopin, pewnie to wiesz, ale Chopin bardzo, bardzo cenił Belliniego. I w ogóle Chopin chciał być kompozytorem operowym.
Mm.
I właściwie myślał, że jak skomponuje operę, to będzie miał wielki sukces. I nie zrobił tego. I dzięki Bogu.
Chyba tak.
Bo świetne rzeczy inne pisał. Mm. Ale po prostu przenosił tak bardzo, przyjaźnił się z Bellinim, cenił Belliniego, że swoim uczniom mówił właśnie, wielokrotnie słuchając produkcji Belliniego, mówił, śpiewaj na fortepianie.
Mm-hmm.
I ten słynny właśnie chopiniści, którzy teraz właśnie występują, bo zawsze się mówi, że jest pianista i pianista chopinista, to ci chopiniści właśnie zwracają uwagę na to, że ta linia melodyczna, która jest prowadzona w tych wszystkich, nie wiem, balladach, mazurkach, czy sonacie, czy w innych nokturnach zwłaszcza, to powinna być właśnie taką linią jakby wokalną. I ten pianista niemal powinien oddychać, tak jakby to śpiewał, autentycznie śpiewał, bo tak polecał właśnie Chopin, który był zafascynowany Bellinim. No dobrze, powiedzmy jeszcze chwileczkę na temat samej tej opery w ogóle, bo mówiłaś właśnie, że cię fascynuje. No w skrócie, gdybyśmy mieli opowiedzieć treść, to ja bym powiedziała jednym zdaniem, bo przecież wszyscy to znamy, więc jest taką tragedią o właściwie o konflikcie między miłością a obowiązkiem, o zdradzie, przebaczeniu i ostatecznym poświęceniu. Oczywiście główni bohaterowie, kochankowie, którzy są z różnych obozów, nazwijmy to politycznych.
Tak, dokładnie.
Możemy tak nazwać, umierają razem, mimo że jeszcze tam po drodze jest ta druga, która...
No ale zauważę, podobne libretto w sumie wydźwięk jak Aidzie, prawda?
No właśnie, to samo sobie pomyślałam, że właściwie jest bardzo, bardzo, bardzo podobnie. I nawet tak się zastanawiałam, nawet tak sobie robiłam taką kiedyś analizę, że z jednej strony właśnie w normie jest to starożytna Galia, i która jest pod okupacją rzymską, tak, prawda? W Aidzie to jest Egipt.
Egipt.
Starożytny Egipt. Teraz główny konflikt w normie to jest miłość i ten obowiązek religijny i narodowy. Ale w Aidzie jest tak samo. Miłość kontra obowiązek, no można powiedzieć, wobec ojczyzny, prawda?
Tak.
No bo jest troszkę inna sytuacja. Bohaterka tutaj jest Norma, kapłanka, a tutaj jest Aida, etiopska księżniczka, która jest w niewoli egipskiej, czyli to jest właśnie to taka trochę znada. Tu jest trójkąt miłosny,
tak.
Norma, Polione i Adalgisa, a tu jest też trójkąt miłosny, czyli Aida, Radames, Amneris.
Amneris.
No i tak samo jest. Z jednej strony Norma, zdrada, zazdrość, macierzyństwo, przebaczenie, poświęcenie, tak byśmy krótko powiedzieli, a Aida jest miłość, patriotyzm, wojna, zazdrość, tragiczny wybór. Norma i Polione giną razem na stosie, Aida w grobowcu.
Ale jeszcze bym zwróciła na uwagę na tą trzecią właśnie postać i w przypadku Adalgizy, i w przypadku Amneris. Obydwie są też, starają się bardzo w dużym stopniu być lojalne w stosunku do swoich pań, prawda? I to jest też zachwycające, że takie te właśnie, no bo to też w sumie pierwszoplanowe postaci, to nie jest drugoplanowa postać, natomiast no jakby są jakby na służbie u nich, prawda? Chociaż no Amneris też córka. Natomiast to, że starają się jakoś też, no szczególnie ta Adalgisa, bardzo mnie, jej postać w tym wypadku, kiedy ona prosi tego Polione, żeby ją zostawił, żeby wrócił do swoich dzieci i do Normy, jest dla mnie niezwykle wzruszająca.
Tak, dużo jest tutaj takich wzruszających momentów i właśnie dobrze, że zwróciłaś uwagę na tą lojalność, bo w dzisiejszych czasach to jest chyba tego nam brak w dzisiejszym społeczeństwie. I może dlatego, wiesz, myślę, że to jest też ta, tak się zastanawiałam, ale wydaje mi się, że to właśnie podobieństwo tych tematów wynika również stąd, że Verdi no jednak bardzo był pod wpływem Belliniego. On się fascynował Bellinim.
No właśnie.
I że tu jakaś tam taka łączność między tymi kompozytorami była, mimo że to są inne czasy.
Inne czasy, no inny sposób, jakby miał tutaj weryzm, tutaj to bel canto.
Tak, to jest zupełnie inaczej, ale jak gdyby bardzo fascynował go.
No to i opera, to opera. No tutaj to bel canto się tam charakteryzuje troszkę czym innym. No, bel canto.
No właśnie, ty lubisz bardzo bel canto, mówiłaś, prawda? Tak. Że to cię wzrusza.
No jest to piękny śpiew, jest to wywodząca się z Włoch technika i styl śpiewu operowego, ale warto wspomnieć, że ona kładzie nacisk na idealne piękno brzmienia, no na lekkość, płynność frazowania oraz niezwykłą wirtuozerię. A przecież nie można też powiedzieć, że w weryzmie u Verdiego tego się nie wymaga też, prawda? Ale to już też to nie jest to.
No to jest troszkę inaczej. A gdybym zadała ci pytanie, Verdi czy Puccini, to kogo byś wybrała?
Verdi.
Verdi.
Zdecydowanie.
Zdecydowanie. Mhm. No widzisz, a ja należę do tych, którzy by wybrali Pucciniego. Bo dla mnie to już jest bardziej nowoczesna opera. Już jest trochę,
no to już
wchodzi
w XX wiek.
Kocham XX wiek, więc dla mnie to jest jak gdyby, ale u ciebie właśnie widzę, właśnie byłam przekonana, że weźmiesz coś z bel canto, tylko nie byłam pewna do końca.
Aczkolwiek też trzeba przyznać, że muzyka baroku bardzo mi też siedzi w sercu. Tak, to trzeba przyznać. Muzyka barokowa, jak tylko wiem, że będzie taki gdzieś koncert, to trzeba przyznać, że to jest coś, co w domu też często słucham. Bo są bardzo dobre nagrania.
A opera barokowa?
Też.
Też.
Też. Ale
to już jest zupełnie inna inna opowieść o operze barokowej, tak. To jest zupełnie inny świat. I myślę, że na tym dziś pomału skończymy naszą rozmowę. Było mi niezmiernie miło gościć cię w studio Radia Kraków Kultura. Bardzo ci dziękuję, Elu, że przyjęłaś zaproszenie. Bardzo, bardzo. Moim gościem była Elżbieta Gładysz, to tylko tak przypomnę. Natomiast program realizował Grzegorz Dąbek, a żegna się z państwem Agnieszka Malatyńska. No a teraz zostawiamy z muzyką tą najwspanialszą, czyli Norma, czyli Bellini, czyli aria Casta Diva i uwertura do tej niezwykłej opery, która już w samej warstwie orkiestrowej pokazuje, jak wielkim twórcą był Bellini, jak znakomicie był wykształcony, jak znakomicie czuł orkiestrę i jak w jaki lekki sposób potrafił przeprowadzić różnego rodzaju tematy i jak czuł instrumenty, bo tego nie da się zdobyć jedynie wiedzą, to trzeba po prostu mieć w sobie. Oczywiście przeniesiemy się do teatru najsłynniejszego, czyli La Scala. Będzie dyrygował Tullio Serafin. To jest płyta Warner Classic. No i dwa fragmenty słynne z Normy. Zapraszam do wysłuchania muzyki. Jeszcze raz, Elu, dziękuję.
Ja też dziękuję za zaproszenie. Jestem zaszczycona i pragnę tylko zaznaczyć, że bardzo cenię to, co robi Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz. Nie tylko moja koleżanka, ale wybitny redaktor muzyczny.
Bardzo ci dziękuję, kochana, i wszystkiego dobrego. Niech muzyka nas prowadzi. Tak. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.